Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie w środę, 4 października. Rozpoczynamy od rozmowy z Maciejem Cholebińskim, archiwistą Muzeum Sztuki, autorem Szalonego Muzeum.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szalone Muzeum. To chyba musimy wyjaśnić, o co chodzi. Taka książka?
Tak, taka książka, którą pisałem ostatnie 5 lat.
520 stron.
520 stron, tak. Jakbyś odjęło ilustrację, to będzie 500, ale...
Mhm. Można się zniechęcić od razu na dzień dobry.
Nie, to teraz... Wręcz przeciwnie.
No to teraz spróbujemy przekonać, że można przebrnąć przez 520 stron i się nie zanudzić.
Tak, to prawda. Myślę, że książka na pewno nie jest nudna. Ja się przynajmniej bardzo dobrze przy niej bawiłem. Natomiast tytuł... No muszę powiedzieć, że to w ogóle mi się nie podoba, ale musiałem użyć takiego tytułu, ponieważ jest to nawiązanie do wiekopomnego dzieła pierwszego dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, Mariana Minicha, który napisał i wydał w latach 60. Szaloną galerię. Taki cykl wspomnień o właśnie Muzeum Sztuki, jak on się tam znalazł, co robił, jak poznawał artystów. Fantastyczna książka. No, ci, którzy trochę się znają na historii i na historii muzeum, od razu zobaczą, że jakby to powiedzieć delikatnie, nie wszystko zostało w tej książce ujęte. Mhm. Prawda? Także nie to, żebym ja w swojej książce odkrywał jakieś białe plamy, no trochę tak. Natomiast to moje szalone muzeum w nawiązaniu do szalonej galerii, to jest właśnie opowieść o szalonym muzeum, czyli miejscu, instytucji, które... No, nie wiem, czy taki jest powszechny odbiór muzeów, że to są zakurzone miejsca z jakimiś dziwnymi eksponatami, ale Muzeum Sztuki w Łodzi jest placówką wyjątkową przez swoją historię, przez swoje zbiory, przez, no, głównie przez związki z awangardą. I te pierwsze 50 lat historii muzeum, które opisałem, pasjonująca epoka, acz smutnawa miejscami.
Mm-hmm. Charakter tejże książki to będzie, powiedziałeś, reportaż historyczny w zasadzie.
W zasadzie tak. Mm-hmm. Tak, ponieważ no właśnie, zastanawiałem się, jaka forma byłaby najlepsza do opowiedzenia takiej historii, jak to się ładnie mówi, barwnej. Myślę sobie, że najlepiej byłoby to opisać w sposób reportażowy, nie w sposób naukowy. Oczywiście naukowe prace nie muszą być nudne. To jest oczywiste. Natomiast ja nie mam...
Ale zazwyczaj są jednak,
no,
poniekąd.
Jak jest za dużo obcych wyrazów, to są, bo po prostu
no,
źle się to czyta.
Też, u ciebie też jest tego.
Nie, u mnie nie ma żadnych obcych wyrazów. To znaczy są jakieś obce wyrażenia,
masz,
ale one są od razu...
tłumaczenia z jidysz na przykład.
Trochę tak.
Czyli tak. Jednak.
Ale one są od razu przełożone. Także tutaj to... W każdym razie. Ta reportażowa forma... Wynika stąd, że ja po prostu lubię opowiadać historię. Naukowcy pewnie też lubią opowiadać historię, ale ja bardzo lubię opowiadać historię, opowiadać dowcipy. Przypominają mi się śmieszne zdarzenia, śmieszne historie, albo może zabawne brzmi lepiej, prawda? Łódź jest dla mnie taką kopalnią zjawisk, no właśnie, z pogranicza humoru, surrealizmu, ale też tragizmu. I uwielbiam wdawać się w jakieś dykteryjki, w jakieś oboczności, poboczności. To jest coś, co lubię, bo chodzi o to, żeby, innymi słowy, chodzi o to, żeby powiedzieć historię tak, żeby słuchacz nie usnął. O, i to był taki naczelny cel. Natomiast nie zmienia to faktu, że jednak jest to praca, która nosi wszelkie znamiona naukowości, ponieważ raz, że dałem ją kilku naprawdę bardzo uczonym ludziom, których zdanie szanuję jako fachowców od sztuki nowoczesnej i historii Łodzi. Dałem im te prace do przeczytania, żeby po prostu powiedzieli, chłopie, nie wygłupiaj się. Wycofaj się, póki nie jest za późno.
I żaden tak nie powiedział.
Na razie jeszcze nikt nie odesłał mi z recenzją. A po drugie, napisałem jakieś prace naukowe w związku z tym, no, przyswoiłem sobie metody i techniki pisania prac naukowych, na jakiej zasadzie to powinno powstawać, jak powinno się to tworzyć i przede wszystkim starać się być wiernym przykazaniu, że naukowiec to jest człowiek, który dąży do bezinteresownego poznania prawdy, co wyklucza, jakby to powiedzieć, uniki.
Manipulacje.
Manipulacje, uniki. No, może nie wyklucza, ale minimalizuje.
I dostajemy tak, historię Łodzi, historię łódzkiej sztuki, no i historię Muzeum Sztuki, to wszystko się przeplata.
Tak, to prawda, jak warkocz.
Jak warkocz.
Tak, to prawda, to jest celowa zagrywka z mojej strony, ponieważ No wiadomo, że nic nie istnieje w próżni, a już na pewno Muzeum Sztuki w Łodzi nie istnieje w próżni. Zawsze było częścią tego miasta, zawsze było częścią życia artystycznego. W związku z tym pomyślałem sobie, że pokazanie tego tła właśnie historycznego, artystycznego, no i właśnie tego, co się działo w muzeum na co dzień, da w miarę pełny obraz i pozwoli zrozumieć właściwie, czym jest ta instytucja, bo to nie jest tylko muzeum takie, no, gdzie tam leżą jakieś eksponaty, chociaż tak przez wiele lat było w muzeum. To jest jednak instytucja, która bardzo silnie promieniuje na społeczeństwo i łódzkie, i polskie, i światowe nawet, które ma fantastyczną historię i która zawsze była w jakiś sposób wplątywana albo wyplątywana, albo zawsze była przedmiotem jakichś przesunięć, nacisków i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taka bardzo ciekawa historia, że właściwie z jednej strony mamy do czynienia właściwie z zbiorem kolekcji, z zbiorem obrazów, z kolekcją sztuki nowoczesnej, a z drugiej strony okazuje się, że to nie jest takie niewinne, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, prawda? Także pokazanie tego na tle właśnie zmieniających się epok, jak w różnych epokach podchodzono do sztuki, jaką sztukę lubiono, jacy artyści występowali, bo jedni wydawało się będą gwiazdami pierwszej wielkości i będą świecili na tym firmamencie sztuki przez lata, jak na przykład Artur Szyk, a nagle się okazuje, że dzisiaj no Artur Szyk no, był taki facet jakiś, ale ciężko powiedzieć, co on robił, czy był jak fachowcy oczywiście będą wiedzieli, ale ludzie tacy zwykli, którzy tak się trochę interesują sztuką, no już powiedzą, no niekoniecznie, prawda? Także ten kontekst i społeczny, i artystyczny jest bardzo ważny, bo to też widać, chciałem pokazać różne postawy artystyczne, prawda? Bo Łódź jako miasto wielonarodowościowe, gdzie mieszkali razem Polacy, Żydzi, Niemcy, trochę też Rosjanie, trochę jeszcze inne nacje, też jest bardzo interesujące do opowiedzenia, ponieważ każda z tych nacji wyprodukowała w cudzysłowie swoich artystów i oni mogli o swojej tożsamości, o swojej łódzkości, swojej polskości albo niepolskości mogli opowiadać na różne sposoby. Albo wybierali sposób nowoczesny i stawali się artystami awangardowymi, albo wybierali sposób tradycyjny i stawali się obrońcami tradycji. I pomiędzy tymi dwoma postawami czasami były straszliwie wielkie, ogromne emocje, konflikty. No rękoczynów raczej nie było, ale było blisko. Także jak mówię, zarysowanie tego tła to jest no w ogóle podstawa opowiedzenia.
Zacznijmy od kontekstu w ogóle historycznego. Ty zaczynasz to swoją historię od XIX wieku. No i teraz spójrzmy, no Łódź, miasto, no nie za duże powiedzmy.
Nie, duże. To znaczy na początku bardzo malutkie. O, krakowskim targiem. Na początku bardzo malutkie.
Kominy, pałace.
W przeciągu 50 lat stało się no, drugim miastem w Polsce. W 1910 roku Łódź jest molochem. Tak, mówimy już tutaj właśnie o tym początku historii, no bo wiadomo, początek Łodzi, no to maleńka wioseczka, która stała się czymś wielkim. Natomiast w 1910 roku, to jeszcze było przed pierwszą wojną światową, Łódź była chyba u szczytu, tak mi się wydaje, swojej potęgi, ponieważ istniał rynek rosyjski, który nie miał dna. W związku z tym ilość rzeczy, które można było produkować wtedy, była przeogromna. Prawda? Pierwsza wojna to przeorała straszliwie.
Przepraszam, ale tak? Nie mówimy o sztuce w tym momencie.
No nie mówimy na razie o sztuce, mówimy na razie o Łodzi. Właśnie to jest to, co w mojej książce jest najciekawsze dla mnie, że jest jeden rozdział, który właśnie opowiada o bawełnie, po czym nagle przeskakuje w krainę przędzy i blejtramu, i płótna, i farb, i ale myślę, że jest wszystko w miarę klarownie przemyślane. Natomiast właśnie, książka zaczyna się w roku 1910, bo w 1910 roku pojawiło się parę ważnych instytucji w naszym mieście. Już nie będę wymieniał jakich. Ci, co wiedzą, to wiedzą. W każdym razie pojawiło się coś takiego jak Towarzystwo Muzeum Nauki i Sztuki w Łodzi. Pasjonująca historia, ponieważ niewiele osób wie, a może wiele. W każdym razie nasze muzeum powstało dzięki wystawie antyalkoholicznej. Tak to się nazywało. Ponieważ grupa miejscowych, nie wiem, działaczy, filantropów, społeczników stwierdziła, że społeczeństwo łódzkie no, bardzo dużo spożywa różnych napojów i to wpływa bardzo źle na kondycję. W związku z tym chcieli uchronić ludzi od tego zgubnego nałogu. Urządzili taką wystawę. Okazało się, że odnieśli gigantyczny sukces. Zarobili mnóstwo pieniędzy i stwierdzili, widać, jest potrzeba w narodzie, żeby stworzyć jakąś instytucję, która by no, niosła jakiś kaganek oświaty. I założyli to towarzystwo. dostali zgodę. No oczywiście to nie było takie proste, bo ledwie pięć czy no, w piątym wybuchła rewolucja, w siódmym się mniej więcej skończyła. W Łodzi trwały regularne walki na ulicach. To było no, jak w westernie, prawda? Mhm. Więc zakładanie jakichkolwiek stowarzyszeń było no, przez władze carskie, rosyjskie, no niemile widziane, no ale tutaj widać cel był zbożny, przekonał gubernatora, który się zgodził. I ci ludzie postanowili właśnie stworzyć muzeum, ponieważ takiej instytucji w Łodzi nie było. Oczywiście wcześniej przyjeżdżały jakieś, no nawet nie wiem jak to nazwać, przyjeżdżały jakieś muzea, ale to były takie muzea, powiedzmy, zwyczajowo się kiedyś mówiło baba z brodą, jakieś połykacze ognia, jakieś eksponaty w rodzaju zęby mamuta pokazywane. Mm-hmm. Takie
ciekawostki.
Czasami zahaczające o koszmary. Natomiast ci ludzie stwierdzili, że trzeba powołać takie prawdziwe muzeum, w którym będą sale jasne, widne, ogrzane, co było ważne, w którym będą eksponaty, w którym będą prowadzone lekcje, w którym społeczeństwo łódzkie będzie mogło no,
kulturę
coś,
wyższą
coś zobaczyć, dostawać, prawda?
Tak.
I to był właśnie taki zryw szlachetny, wielonarodowościowy, że tak powiem, który skończył się tym, że właśnie powstało to muzeum w 1910 roku, a w 1911 roku to muzeum zostało otwarte w kamienicy Pinkusa na rogu ulicy Zielonej i Spacerowej dawnej, czyli Kościuszki. Tam na parterze był taki no, wynajęto salę, otworzono sukces. Mhm. Tak, tylko że wszyscy badacze, wszyscy ludzie, którzy pisali o tym muzeum, zawsze podkreślali, że to było takie, to było zabawne. To było po prostu zabawne, bo do tego muzeum była taka urocza rupieciarnia, nawet nie wiem, czy to był antykwariat, ale rupieciarnia chyba jest takim najlepszym określeniem. Każdy przynosił do muzeum to, co uważał, że jest ciekawe. Jeżeli ktoś miał wycinanki księżackie, to je przynosił. Jak ktoś pojechał na Borneo, i tam jakieś, nie wiem, strzałę na przykład zatrutą przywiózł, no to przynosił. Jak ktoś miał jakiś obraz, malunek, to też przynosił. Jak ktoś miał, nie wiem, żabę w formalinie, to też przynosił.
Aha.
Także to było takie właśnie...
Gabinet
rozmaitości. Strasznie chciałem to zobaczyć. To po prostu działa mi bardzo na wyobraźnię. Ale jak mówię, przez rok, czy dwa, czy trzy, no to mogło jakoś działać. Natomiast w pewnym momencie ta formuła zaczęła się wyczerpywać, tak jak się wyczerpywały zasoby pieniężne, entuzjazm różnych ludzi, którzy pracowali za darmo, trzeba to podkreślić, i którzy na przykład te lekcje poglądowe, bo to byli lekarze, społecznicy, nie wiem, nauczyciele, i oni mieli takie oprowadzania. Mhm. Przychodziły dzieciaki, przychodzili dorośli i oni tam no, prowadzili taką zwykłą działalność edukacyjną. Mhm. I do tego stopnia byli zaangażowani w swoje dzieło, że nawet robili to podczas I wojny światowej. Muzeum, to pierwsze amatorskie właśnie, nie przerwało swojej działalności nawet na jeden dzień. Czy to była wojna, czy to był głód, bo pierwsza wojna światowa. Niewiele osób chyba zdaje sobie sprawę, że Łódź no, bardzo ucierpiała przez pierwszą wojnę światową. Był wielki rabunek, wielki głód. Cała zieleń miejska, włącznie z wszystkimi lasami dookoła, została wycięta. Także to nie były wesołe czasy, prawda? A jednak ci ludzie, którzy no, głodowali pewnie, było no, kiepsko, podczas wojny jest zawsze kiepsko. A oni stwierdzili, że my po prostu musimy robić swoje i robili, prawda? No i tak to się toczyło.
No a kiedy postanowiliśmy, że chcemy do pałacu jednak?
A zanim muzeum trafiło do pałacu,
to jeszcze się trochę rzeczy wydarzyło.
Długa droga, ale powiem krótko. Jest tak, że ta pierwsza lokalizacja muzeum przy ulicy Zielonej no, szybko przestała wystarczać. W związku z tym znaleziono nowy lokal, który był znajdował się przy ulicy Piotrkowskiej 91, w prawej oficynie. No i tam już muzeum, no właśnie, wszystkie relacje prasowe, jakie mam, plączą się w zeznaniach. Ponieważ jedne mówią, że dużo było sal widnych, drugie, że były małe i ciemne, trzecie, że układ był bez sensu, bo to było na czterech piętrach. W innych artykułach było napisane, że to było na trzech piętrach, później, że na jednym piętrze. Coś kombinowali generalnie ci dziennikarze, jak to zwykle dziennikarze, prawda?
Tak.
Ale to muzeum trwało sobie do roku 1930, powiedzmy, no przyjmijmy tak, ponieważ w 30 roku zostało otworzone muzeum w trzeciej siedzibie, czyli w ratuszu dawnym przy Placu Wolności. No i to już było takie muzeum prawdziwe, bo to już było muzeum, które znajdowało się pod zarządem miasta Łodzi, które miało już wizję, czym będzie, a czym nie będzie. Także tutaj to już nie było lipy, prawda? A, jeszcze to jest bardzo ciekawa sprawa, bo odkryłem taki przedziwny artykuł napisany przez Przesława Smolika. To był radny miejski z PPS-u, który, dzięki któremu właściwie to muzeum powstało i dzięki któremu Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej Grupy AR znalazła się w zbiorach muzealnych. Ten człowiek jeszcze 2 lata przed otwarciem muzeum, czyli gdzieś około roku 1928, udzielił wywiadu, w którym chciał stworzyć w Łodzi placówkę, coś na kształt Centrum Nauki Kopernik, to się chyba nazywa, czy u nas w Łodzi, w WC1 chyba jest coś takiego, że po prostu jak ktoś chce zobaczyć, jak piorun bije, to idzie sobie zobaczyć, jak piorun bije, albo tak, ile ma wody w organizmie. Tak, on chciał coś takiego zrobić, prawda? Tylko, że to miałaby być taka instytucja, która na przykład pokazuje procesy chemiczne używane podczas produkcji, albo jak maszyna działa, tego typu rzeczy. Że to miałoby być taka połączenie właśnie takiego gabinetu pracowni fizycznej w szkole, jaką mieliśmy, z pracownią chemiczną i z czymś takim, prawda? Ale najprawdopodobniej, a nawet nie, nieprawdopodobniej, spotkał na swojej drodze Władysława Strzemińskiego, który no ze świętym ogniem w oczach po prostu stwierdził, panie Przesławie, jest szansa zrobienia muzeum naprawdę wielkiego, nowoczesnego. No i Smolik, który był człowiekiem, jak to powiedzieć, używającym słowa postęp, stwierdził, że jednak faktycznie może pójdziemy w tę stronę sztuki. No i tak się stało. I w 30 roku zostało otworzone Muzeum Sztuki w Łodzi, jak to się pięknie mówi, drugie w świecie, a pierwsze w Europie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak do końca nie było, ale no bo to jest jedno z pierwszych muzeów sztuki nowoczesnej, to na pewno. To można powiedzieć z czystym sumieniem.
Na świecie.
Na świecie, tak. Także tutaj to jest duża sprawa.
I tu już rozumiem, całkowicie odchodzimy od tych żab w formalinie.
Tak, zdecydowanie, ponieważ została przeprowadzona w pewnym momencie taka reforma muzealnictwa i z tego jednego muzeum utworzyło się muzeum etnograficzne, archeologiczne chyba wtedy to się nazywało i jeszcze to muzeum, które funkcjonuje w Parku Sienkiewicza, muzeum przyrodnicze. Także wszystkie zbiory zostały podzielone w muzeum, które nosiło przepiękną nazwę Muzeum Miejskiej Historii Sztuki imienia Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów. Długa nazwa. W każdym razie w tym Muzeum Bartoszewiczów znalazła się tylko sztuka, ewentualnie rzemiosło, trochę książek. No, została otwarta biblioteka, w której ja teraz pracuję jako spadkobierca tej pięknej tradycji. Tak, to sztuka od 30.
I co, kolejny sukces?
No to znowu sukces był. Tak, a od 31 roku już tak na dobre sztuka nowoczesna zagościła, bo w 30 roku to jeszcze były takie kilka obrazów ledwie, między innymi też dzieła Strzemińskiego i Kobro. Natomiast od 31 roku już widzowie w Polsce jako jedni z nielicznych na świecie mogli oglądać w muzeum, w placówce muzealnej, oficjalnej, sponsorowanej przez władzę, mogli oglądać sztukę nowoczesną. Także to jest duża sprawa, bo no, podejrzewam, że nikt by nie posądzał takiego miasta jak Łódź, gdzie się po prostu robiło interesy, plajty albo miliony, to nikt by nie posądzał, że w takim mieście będzie sztuka nowoczesna, no, bo po co to komu takie, prawda? Natomiast do pałacu tośmy przeszli w roku 1946, ponieważ muzeum w czasie wojny, to też jest bardzo ciekawa historia, co się tam działo. W każdym razie muzeum podczas wojny pod koniec funkcjonowało nie w ratuszu, który no, opustoszał i był, no, przedstawiał obraz nędzy i rozpaczy, ale w budynku dzisiejszego Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego.
Czyli dalej Plac Wolności.
Czyli dalej Plac Wolności, ale cały czas gorączkowo poszukiwano właśnie takiego miejsca, gdzie by można było się przenieść z tymi zbiorami, a ponieważ no, w Łodzi obrabowano paręset tysięcy ludzi, prawda, całą społeczność żydowską, społeczność polską i te wszystkie dzieła sztuki spływały właśnie tutaj do nas i były gdzieś składowane. Między innymi były składowane w pałacu Małcego Poznańskiego, tym, w którym jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Więc dyrektor Minich stwierdził, że jeżeli tam już tak nagromadzono jakieś tam rzeczy i to już zaczęło służyć niejako mieszkanie, bo ten pałac był takim zwykłym blokiem mieszkalnym, żeby było śmieszniej. Tam nie mieszkał jeden Maurycy Poznański, tylko tam mieszkali, no ludzie sobie wynajmowali po prostu mieszkania. Większe, mniejsze. Raczej większe niż mniejsze. W każdym razie dyrektor Minich stwierdził, że no to jest bardzo dobra lokalizacja na to muzeum. No przy okazji taka symbolicznie, jakby to powiedzieć, zadość sprawiedliwości dziejowej, prawda, że oto chłopi robotnicy zajmują miejsca
fabrykantów,
pałaców, burżujów i tak dalej, i tak dalej. No i żeśmy dostali. Na początku nie było to takie proste, bo w pałacu mieszkali profesorowie Uniwersytetu Medycznego, bodaj to się tak nazywało. No i oni po prostu powiedzieli, że oni się z tego pałacu nie ruszą. Ja się nie dziwię, ponieważ na przykład w jednym z mieszkań była fontanna, więc...
W mieszkaniu.
W mieszkaniu, więc wiadomo, dosyć ciężko się ruszyć z takiego miejsca, gdzie jest jacuzzi ówczesne.
Tak jest.
Ale na scenę wkroczył najbardziej surrealistyczny komunista w dziejach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która jeszcze wtedy nie była zjednoczona, Kazimierz Mijal. Nieprawdopodobna postać. I on prawdopodobnie dlatego, że jego żona była artystką, malarką, albo graficzką, ale chyba malarką. I pewnie ona namówiła męża, że słuchaj Kaziu, miłe ludzie te artysty może w tym pałacu jednak dobrze by było. I Kazimierz Mijal się zgodził. No ale wykurzenie tych profesorów w drugim gmachu przy ulicy Gdańskiej z kolei mieszkali milicjanci, wojskowi, studenci. Więc no... Może nie wykurzenie, ale przeprowadzenie tych lokatorów do innej lokalizacji, do innych lokali, no nie było takie proste. No bo wiadomo, że do Łodzi to wtedy wszyscy, cała Polska przyjeżdżała, bo przecież to była tymczasowa stolica Polski, prawda? Ale w końcu się udało i w 1948 roku muzeum rozsiadło się wygodnie w pałacu przy ulicy Więckowskiego, no i jest tam do dzisiaj. Także, i przy okazji zareklamuję, ponieważ akurat jest czynna u nas taka wystawa, w której można zobaczyć jedno piętro zrekonstruowane dokładnie takiej ekspozycji, jaką ją widzowie zobaczyli w 1948 roku. Czyli to jest ekspozycja na ostatnim piętrze, znaczy o tak teraz kompromitacja na drugim.
Ile macie pięter?
No w windzie jest 7 pięter, a jak się patrzy z ulicy są tylko 3, więc dobrze. W każdym razie to jest to piętro z salą neoplastyczną. Jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć, co łodzianie w roku 1948 roku zobaczyli w muzeum, no to może zobaczyć, bo mamy właśnie taką wystawę. Bardzo ciekawe. No, bardzo to ciekawe jest w ogóle. Jak sobie wyobrażano właśnie muzealnictwo, pokazywanie sztuki, prezentacje, rozwieszenie obrazów, układ, czy to chronologiczny, czy historyczny, czy tematyczny. No tak myślę, że dla historyków sztuki, ale też dla takich zwykłych ludzi, którzy po prostu lubią oglądać obrazy. To jest bardzo ciekawa.
No ale wróćmy od tej wystawy, wróćmy do Muzeum Sztuki. Czego o muzeum na pewno nie wiemy?
Czego
bo ty
nie wiemy?
Tam zebrałeś trochę
no
takich,
zebrałem, tego jest tyle,
takich perełek.
Że to aż trudno no wybrać właściwie co.
Ile ty tam wypisałeś?
Powiedz? No rozdziałów jest, no właśnie, to jest bardzo ciekawe. Rozdziałów jest tyle, ile dzieł było w tej pierwotnej kolekcji sztuki nowoczesnej. To znaczy... Na ten temat w ogóle powstała książka. Moje koleżanki z muzeum napisały książkę, Paulina Kurz, Maj i Anna Saciuk. I one podawały liczbę właśnie taką od 111 do 114. Bo to nie wiadomo, bo to jedne rzeczy miały dotrzeć, a nie dotarły. No, ja pozostałem może na tej kanonicznej wersji, że to jest 111 dzieł. W każdym razie to jest 111 rozdziałów. No, jest tam trochę takich rzeczy no, właściwie nieznanych. Na przykład zdziwiło mnie, kiedy czytałem poprzednie historie muzeum, że nikt właściwie nie napisał, jakie wystawy były w muzeum przed wojną. Albo w trakcie wojny, albo po wojnie. To znaczy były oczywiście wymieniane jakieś jedne, drugie, trzecie, czwarte. Ale kiedy ja zacząłem na podstawie relacji prasowych śledzić kalendarium wystaw, co było pokazywane w muzeum, jak artyści wystawiali, no to nagle się zdziwiłem, bo okazało się, że tych wystaw to było bardzo dużo. To jest chociażby taka, no myślę, że ciekawostka dla ludzi, którzy się interesują sztuką, że tych wystaw jednak było bardzo dużo i niektóre były bardzo ciekawe. Jeszcze przed tym właśnie, jak muzeum było na Placu Wolności, to na przykład no, ciekawostką dla mnie było wielkim odkryciem, że Artur Szyk, no jednak wielka postać sztuki polskiej, zorganizował wystawę Józefa Pankiewicza. No to jest nie byle jakie nazwisko, a okazuje się, że ten człowiek miał w gmachu przy ulicy Piotrkowskiej 91, miał swoją wystawę. Czy nie wiedziałem, tego nie ma w żadnej biografii, na przykład Pankiewicza, bo próbowałem to zweryfikować i nie ma.
I to jak dotarłeś do tych informacji?
Gazety. Ja po prostu uwielbiam czytać gazety, nawet w formie elektronicznej, co jest łatwiejsze, bo można to robić z domu. W każdym razie no, czytam gazety i to było takie moje
odkrycie.
No właśnie, odkrycie i źródło informacji przepastne.
Coś o gitarze?
A no właśnie, no, Ta historia jest akurat znana, bo tutaj, właśnie nie wiem, czy to jest historyk sztuki. W każdym razie to zostało już opisane, ale zabawna historia, ponieważ Witkacy podarował Muzeum Sztuki dzieło Pabla Picassa. No, to nazwisko to na każdym robi wrażenie i każdy je zna prawdopodobnie. Mhm. Natomiast Witkacy po prostu spotkał marszanda, u którego w walizce dostrzegł mnóstwo skarbów i między nimi Picassa. I żeby tego Picassa dostać, no to wracamy właśnie do genezy Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa antyalkoholiczna. No to właśnie Witkacy zaprzeczył tej wystawie i musiał z tym panem, o czym wspomina w listach do swojej żony, że ja tego nie zmyśliłem, właśnie musiał spożyć z nim bardzo dużą ilość różnych płynów. No i zakończył rzecz w jednym z listów. No ale najważniejsze, że mam Picassa. No. A później on po prostu przekazał tego Picassa Muzeum Sztuki w Łodzi. Też jest dla mnie zagadkowe, dlaczego właściwie Picasso przekazał, Witkacy przekazał tego Picassa łódzkiemu muzeum, ponieważ no to już wtedy to była cenna praca. I on mógł za to dostać sporo pieniędzy, może nie takie miliardy jak teraz, ale myślę, że mógł to sprzedać bardzo dobrze, a jemu się naprawdę nie przelewało. Więc Witkiewicz tutaj, Stanisław Ignacy oczywiście, no wykonał przepiękny gest w stosunku do muzeum, a trzeba też wiedzieć, że kiedy spotkali się ze Strzemińskim i z Kobro, no to Witkacy wywarł na Strzemińskim jak najgorsze wrażenie, ponieważ Witkacy zorientował się, że Strzemiński jest człowiekiem raczej, jakby to powiedzieć, kostycznym, raczej pozbawionym poczucia humoru, zasadniczym. No więc jeżeli Witkacy kogoś takiego w swoim towarzystwie napotkał, no to robił wszystko, żeby go wyprowadzić z równowagi. W każdym razie Strzemiński wyszedł, nie wiem, czy trzasnął drzwiami wtedy, ale po prostu wyszedł i coś tam pewnie mamrotał na schodach na temat Witkacego, ale wiem, że na przykład Katarzyna Kobro bardzo przypadła do gustu Witkacemu i chyba wzajemnością, bo na przykład Witkacy namalował portret Katarzyny Kobro, który niestety po wojnie gdzieś
jak wiele dzieł zaginął. No tak. Właśnie. Ale skoro wspomnieliśmy o wartościowych obrazach, ty wspomniałeś, to kilka razy powstawała lista dzieł wartościowych i teraz pytanie, co jest wartościowe, a co nie jest wartościowe. Tak. Jak takie listy się tworzy?
No właśnie to jest dla mnie zagadka. Też kilka razy udało mi się trafić właśnie na takie momenty w historii muzeum, które mnie zastanowiły. Bo te listy rzeczy, które są mało wartościowe albo bardzo wartościowe, to na przykład jedną z tych list stworzył dyrektor Stanisławski, dzięki któremu nasze muzeum wypłynęło na wody światowe. I to nie jest przesada, co mówię. W każdym razie dyrektor Stanisławski został poproszony kiedyś o sporządzenie takiej listy o strat wojennych. A propos właśnie, tu mamy to bieżący temat. W każdym razie, że trzeba było ministerstwu przedstawić taką listę właśnie, że nam ukradziono to, żeśmy stracili to i niepowetowane straty i w ogóle. I ten spis jest o tyle ciekawy dla mnie, że właśnie zawiera eksponaty o dużej wartości artystycznej i o niewielkiej wartości artystycznej. Ja uważam dyrektora Stanisławskiego za wybitnego fachowca, ale tutaj jakbym się z nim spotkał, możliwe, że to kiedyś nastąpi, to bym powiedział, panie Ryszardzie, ale ja tu się, pan wybaczy, no nie zgadzam, bo na przykład pracę członków grupy Artes, którą prywatnie uwielbiam, bo no, Artes z Lwowa, fantastyczna grupa, no zostały zakwalifikowane jako rzeczy takie małe. Ale to jest akurat niewinne, ponieważ no to trudno, to każdy sobie wymyśla każdy ma prawo do swojej oceny, prawda? Zwłaszcza jak jest kimś tak ważnym jak dyrektor Stanisławski. Ale w latach bodaj 50. powstała jeszcze inna lista, która była już dla mnie bardzo ciekawa i tego już przyznam w ogóle nie rozumiem, ponieważ powstała lista rzeczy, które nie przedstawiają, już nie pamiętam teraz dokładnie jak ona się nazywa, o sobie muszę doczytać w książce, bardzo interesującej. I to się nazywa, w każdym razie to chodziło o to, że była to lista dzieł sztuki o nikłej wartości artystycznej, które ze względu na tę nikłą wartość artystyczną zostały przekazane do sprzedaży do Desy. No, zareagowałem dokładnie tak samo. To było trochę dziwne. Większość faktycznie to byli tacy malarze wypoczynkowi, że tak powiem, albo zupełnie nieznani, ale pierwszy raz w życiu spotkałem się z taką sytuacją, że sprzedaje się zbiory muzealne. To nie wiem, bo to jest chyba niemożliwe, żeby coś takiego zrobić. W każdym razie nie było.
Ale jednak.
No ale jednak tak. Jednak dokonano. Coś się takiego stało. Mam na ten temat jakąś teorię swoją, nie wypowiadam jej wprost, oczywiście, mhm. ale podejrzewam, oczywiście. Że to po prostu rozkaz był jakiś, albo nie wiem, albo może szukano jakiegoś zarobku dla muzeum. Mhm. Nie, to jest rzecz, której nie potrafię wytłumaczyć. W każdym razie taka historia się zdarzyła i no, ciekawe. Natomiast na tej liście rzeczy znalazła się między innymi praca artysty, o którym opowiadam każdemu i na każdym kroku, bo to trzeba takie rzeczy wyciągać. Mianowicie to jest postać Marcela Słodkiego, łódzkiego artysty, który no, współpracował z dadaistami, prawda? Mhm. Czyli współtworzył właściwie, no to jest trochę oksymoron, klasyczną awangardę, ale współtworzył właśnie dadaizm, prawda? On widział kabaret Voltaire w Zurychu, widział tych wszystkich ludzi, którzy tam występowali, przyjaźnił się z nimi, także praca Marcela Słodkiego trafiła do Desy. Mhm. Szkoda, że wtedy
poszła,
nie byłem w Desie, tak, bo bym sobie kupił. To właśnie nie wiem, ile mogły kosztować takie obrazy, ale no pewnie no w każdej epoce, czy to była biedna epoka powojenna, czy stalinowska, no to zawsze są ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, mogli sobie kupić Marcela Słodkiego.
Opowieść z Hitlerem się pojawi też?
O tak. Jeżeli mnie słuchają dziennikarze, którzy gonią za sensacją, no to mam taką dobrą radę, wujek dobra rada, żeby no, na widok jakiegoś wielkiego znaleziska po prostu nie biec od razu na środek placu, na agorę i krzyczeć, słuchajcie, mam sensację, mam to po prostu, jestem po prostu na czołówkach.
Ja już widziałem
siebie na czołówkach gazet, szczerze powiedziawszy. Znalazłem taki spis, który był dla mnie z dwóch przyczyn bardzo ważny i interesujący. Po pierwsze był taki, że na trzech kartkach tego, to jest spis z czasów okupacji niemiecki, były wymienione rozkład eksponatów, które były pokazywane w salach. No nie będę mówił po niemiecku, bo nie znam tego języka. W każdym razie no, muzeum w wersji niemieckiej. Czy pokój po pokoju, co, gdzie wisiało, stało. No bardzo interesujące. To znaczy, no to taki był mieszczański salonik, powiedzmy. Solidny, ale nudny. Przepraszam, mieszczan jakby coś. Mhm. Natomiast, ale dzisiaj to już nie wiem, bo chyba mieszczan. Także jest okej. Okay. Tuwim dużo gorsze rzeczy pisał. Mieszczanach. Nieważne. Właśnie tak wygląda moja książka. Wracam do tego nieszczęsnego Adolfa. W każdym razie, jak zobaczyłem ten spis, to w pewnym momencie był taki spis, grafik. I tak sobie czytam ten spis, no i widzę, że tam są nazwiska, które no, były przed wojną. Czy mówię, aha, dobra, czyli tutaj Niemcy spisali to, co zostali w muzeum. No, ale później zaczęły się pojawiać takie nazwiska, które mnie trochę zdziwiły w postaci jakichś Degas, jakiś Cézanne, jakiś Van Gogh. Mówię, o kurczę blade, no ale właściwie dlaczego nie? No później się pojawił Rembrandt. No to już mówię, kurczę blade, ale z drugiej strony właściwie dlaczego nie? W końcu to muzeum tutaj łódzkie w czasie wojny miało pokazywać, jakby to powiedzieć, że Łódź była takim prastarym germańskim miastem, które może odzyskać swój blask albo nabrać blasku. Także mogło się tak zdarzyć, że na przykład okupacyjne władze niemieckie no przysłały tutaj jakąś Rembrandcinę maleńką. Mówimy o graficzkach. No ale Rembrandt to Rembrandt zawsze, prawda? Więc mogli jakiegoś Rembrandta tutaj przysłać, żeby no, to muzeum prestiż wzrósł, żeby ludzie przychodzili też na tym dzikim wschodzie, żeby było coś dobrego. Więc teoretycznie to było możliwe. Ale pozycja bodaj 676, szkoda, że nie 666, bo to było bardziej a propos, to był była prasa, która się nazywała Krieg, a autorem był Adolf Hitler. I mówię, w tym momencie jestem sławny. Wyobraziłem sobie sytuację, że występujemy do rządu niemieckiego o zwrot pracy Adolfa Hitlera. Było bardzo ciekawe, bo tej faksymili w zbiorach nie ma. Więc ktoś ją musiał albo zgubić, albo sobie zabrać, prawda? Co to byłoby zabawne, nawiasem mówiąc. Natomiast no, wpadłem właśnie w zaślepienie. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, ten apel do tych dziennikarzy, żeby, prawda, aż tak się nie ekscytowali, nie emocjonowali, bo nie zauważyłem po prostu, że na liście oprócz numeru porządkowego, imienia, nazwiska, tytułu, wymiarów była też technika. No i o ile na początku listy, pierwsze tam, nie wiem, 100 pozycji, no to było faktycznie, to były grafiki, tam akwatinty, akwaforty, czy jakieś inne prace graficzne. O tyle w pewnym momencie przy tych technikach pojawiło się takie małym drukiem słowo druk. Co oznacza, że miałem do czynienia po prostu z faksymilą. No i Szkoda, no tak żałuję, bo nawiasem jestem ciekawy. Później zacząłem szukać w internecie, co to była za praca Adolfa Krieg. O ile wiem, no to jest też tajemnicza historia. Może są jacyś tacy ludzie, którzy się bardziej interesują tymi hitlerianami, że on przecież malował raczej takie, no, no takie pejzażyki, aha, z tego co wiem. Ewentualnie z Albertem Speerem tworzyli jakieś, nie wiem, makiety przyszłych miast. Pewnie jakieś rysunki architektonicznie tworzył, ale że stworzył pracę, która się nazywała, no Krieg, to jest, nie wiem, wojna chyba, prawda, po niemiecku, więc że stworzył coś takiego, tajemnicza sprawa, czyli jednak jakąś sensację odkryłem.
No, idę
na Agorę w takim układzie.
Tak jest. Z tego, co zdołałam się zorientować, to tam sporo różnego rodzaju tajemnic można u ciebie w książce będzie znaleźć.
Tak. I teraz wszystkie je zdradzę i...
Czyli nie możemy zdradzić za wiele, bo przecież chodzi też o to, żeby ludzie poczytali.
Nie.
Nie?
Znaczy tak. Ale nawet jak to wszystko opowiem, to...
To i tak każdy będzie chciał jeszcze raz poznać.
To tym słowo...
To jeszcze jakąś tajemnicę. To jeszcze jakąś piękną tajemnicę. Tak na koniec, bo wszystkiego niestety nie damy rady.
Co by tu wybrać? Co by tu, ja tak patrzę, Hitler.
No tyle tych rozdziałów, 111.
No właśnie. Nie, tajemnice nie, ale na przykład, czy to tajemnice, no czy historia znana, nieznana, warto o tym wspomnieć. Starałem się pisać tę książkę w taki sposób, żeby wplątywać, oczywiście oprócz wydarzeń, opisywać wydarzenia historyczne, też zamieszczać takie obrazki z gazet, ponieważ bardzo lubię takie, chyba dziennikarze, którzy pisali, nie zdawali sobie sprawy ze swojego talentu poetyckiego, prawda? Bo na przykład rozdział, który rozpoczyna historię, jak to w Łodzi się działo w czasie I wojny światowej, zaczyna się od opisu pięknego, właśnie pierwszy dzień wojny. Niby wybucha wojna, a tutaj okazuje się, że spadła wielka ulewa i panie miały nieprawdopodobne kłopoty z powrotem z letniska, bo białe suknie zalała woda i tak dalej. Jest później piękny, taki bardzo sugestywny opis, jak tam, już teraz trochę zmyślam, jak tam szyldy się kołysały na wietrze, jak tam robiły się kałuże i nie można było przejść, jak... Nieprawdopodobne zestawienie dla mnie właśnie. Tutaj wojna wybucha, czyli hekatomba, która pochłonie miliony ofiar, zrujnuje Łódź i tak dalej, i tak dalej.
A my jak impresjoniści przeżywamy
taką chwilę. A to nagle taka historia. I na przykład przy okazji wplatam tego typu historie. Tak, no dwie mam ochotę opowiedzieć, opowiem na razie o jednej, a później mi zostanie włączony mikrofon. W każdym razie, bo za dużo gadam, w każdym razie historia zdarzyła się taka, że był artysta, który był związany z Łódzkim Muzeum od samego początku. Nazywał się Karol Hiller, to jest jeden z moich ulubionych artystów w ogóle. Uwielbiam Karola Hillera. I on miał być inżynierem właściwie, na dobrą sprawę, bo on ukończył Politechnikę w Darmstadt, a później Szkołę Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie. I został artystą, na szczęście. A w Łodzi był nauczycielem. Z pochodzenia był Niemcem, znaczy jego rodzina z Dolnego Śląska przyjechała tutaj do Łodzi. Taka typowy łódzki lozermensch i polski patriota. W każdym razie Karol Hiller malował nieprawdopodobne kosmiczne heliografiki. No nie wiem, na czym polega dokładnie. To jest połączenie grafiki z fotografią, ale w każdym razie te jego pejzaże, które powstały, no to no, pierwsze skojarzenie kosmos. To są zdjęcia z jakiegoś teleskopu, Hubble'a czy jakiegoś innego kogoś. I on któregoś dnia poznał takiego człowieka, który się nazywał Ary Sternfeld. Przyjechał on do nas tutaj z Sieradza. To był człowiek, który sobie pracował jako biuralista, chyba w widzewskiej manufakturze, a nocami sobie siedział w mieszkanku przy ulicy Wulczańskiej, na rogu Więckowskiego, albo na odwrót, i wyliczał sobie trajektorię lotów rakiet po to, żeby ta rakieta mogła wejść na orbitę, po to, żebyśmy mogli zacząć podróżować po kosmosie i łazić, jacyś Amerykanie po Księżycu. I oni się tak jakoś ze sobą zaprzyjaźnili. Pewnie te politechniczne wspólne korzenie im bardzo ułatwiły te wzajemne rozmowy. W każdym razie Sternfeld poprosił Hillera, żeby zaprojektował okładkę jego wstępu do kosmonautyki. I Hiller to zrobił. I jak Ary Sternfeld to zobaczył, to mówi: panie Karolu, to co pan zrobił, to jest po prostu mistrzostwo świata, ponieważ no raz, że artystycznie, to nie wiem, czy ja się na tym znam. Trochę teraz ubarwiam historię, ale sedno jest takie, że jak zobaczył właśnie ten projekt Hitlera, to mówi Hillera. Projekt Hillera, to mówi: proszę pana, jak pan to zrobił, że te wszystkie elementy, które pan umieścił, bo on tam wyrysował jakąś rakietę, jakieś wykresy, jakieś obliczenia, że te wszystkie rzeczy opowiadałem dokładnie w takiej pigułce, co ja tam napisałem. Hiller pewnie był zadowolony. I od razu mi się to skojarzyło z taką historią przepiękną, która została opisana w prasie łódzkiej, a mianowicie takiej, że w latach 30. był człowiek, który miał taki sposób zarobkowania na placu, na Zielonym Rynku w każdym razie, plac Barlickiego teraz. Proszę sobie wyobrazić, że on w takie letnie czy wiosenne noce, bezchmurne, kiedy widać było gwiazdy, przychodził z wielkim teleskopem. Nie wiadomo, skąd miał ten teleskop, ale przychodził z wielkim teleskopem. I on za drobną opłatą pozwalał zerknąć sobie w tę lupkę, żeby zobaczyć gwiazdy tam Saturna i tak dalej, i tak dalej. I udzielał fachowych objaśnień. I po prostu jak sobie pomyślałem, że Sternfeld musiał go widzieć. Po prostu no, nie ma szans, że mieszkał w okolicy.
No, tak.
No więc może ten anonimowy człowiek był takim, no właśnie, taką inspiracją. A druga historia, jest taka, że stworzyłem jeden z rozdziałów taki, no właśnie, co by było gdyby. Stworzyłem taką fantastyczną księgę pamiątkową, w której próbowałem odtworzyć listę ludzi, którzy prawdopodobnie mogli być w Muzeum Sztuki. Nigdzie nie, na ten temat nie ma żadnych relacji, ale z racji tego, że przybywali w Łodzi, że interesowali się sztuką, mogli widzieć nasze muzeum. I to jest ciekawe właśnie, że przenosząc się w czasie, można było na przykład spotkać Bruno Schulza, który być może był u nas. I mnóstwo właśnie takich różnych bardzo ciekawych postaci, no bo w Łodzi się dzieją takie rzeczy, że no tak, właśnie tak jak ten człowiek z lunetą, albo fryzjer z Kińskiego, który został wyprowadzony nad ranem przez policję ze swojego domu, zaprowadzony na dworzec Łódź Fabryczna, wpuszczony do wagonu, a tam okazało się, że tam siedzi cesarz Afganistanu. Więc jeżeli, ale naprawdę, to jest prawdziwa historia. Cesarz Afganistanu przyjechał do Polski z wizytą i zahaczyło Łódź i ten fryzjer znany zmienia nazwiska, pisze o nim. Więc jeżeli takie historie się w Łodzi działy, no to w Muzeum Sztuki mógł być i Bruno Schulz. Albo
tak,
tam,
oczywiście.
No może Picasso to nie, ale wszystko jest możliwe.
No i takie i więcej historii znajdziemy w książce Szalone Muzeum. Maciej Cholewiński to dzieło popełnił. Kiedy ono ujrzy światło dzienne, to jeszcze do końca nie wiemy.
Ja chciałem, żeby jutro, ale...
Żeby jutro naprawdę?
No nie, bo jeszcze trzeba zrobić korektę.
Aha.
Bo codziennie znajduję jakiś ten coś, co bym chciał dopisać albo ująć. Nie, ale już mówiąc serio, mam nadzieję, że to przyszły rok będzie już. No na razie tyle. Może będę tajemniczy James.
Dobrze, no to będziemy wracać w takim razie. Jak,
tak,
już, jak już się pojawi, to powiemy. Dobrze?
Tak,
to
oczywiście.
Tak się umówmy, jasne.
Oczywiście.
Maciej Cholewiński, archiwista Muzeum Sztuki. Autor monografii, reportażu historycznego.
Naukowego reportażu.
Naukowego reportażu. Szalone Muzeum, czyli to historia Łódzkiego Muzeum Sztuki. Bardzo dziękuję.
Dobrej nocy. Dziękuję. Dobrej nocy.